Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry Państwu, a dzisiaj temat w kluczowym temacie. Szczególne i ważne pytania. Czy leżące na kobiecym oddziale pacjentki mają prawo do intymności i przebywania na oddziale tylko z kobietami? Czy mają obowiązek godzenia się, jak miało to miejsce w jednym z poznańskich szpitali, konkretnie przy ulicy Szpitalnej, na obecność tej samej sali z Florą, czyli mężczyzną, który uważa, że jest kobiecą, czyli transseksualistą. No i może jeszcze jedno ważne pytanie. Czy większość musi rezygnować z przysługujących jej praw na rzecz żądań mniejszości, tak jak to miało miejsce w tym przypadku? Gościem programu jest filozof, kulturoznawca, profesor Agnieszka Doda-Wyszyńska. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry, witam.
Trzeba zaznaczyć to może na początku naszej rozmowy jeszcze, że nasza wiedza na temat incydentu, do którego doszło, proszę państwa, na oddziale szpitala psychiatrycznego imienia Karola Jonszera w Poznaniu jest bardzo ograniczona, no bo szpital, zachowując szacunek dla wszystkich swoich pacjentów, unika podawania jakichś większych szczegółów, ale wiemy, że transpłciowa kobieta jest w trakcie zmiany płci i została przeniesiona z oddziału kobiecego na męski z powodu posiadania biologicznych cech męskich, a decyzję podjęto jednak, uwaga, dopiero po incydencie, to jest cytat z jej udziałem, kierownik kliniki nie zdradza szczegółowo, co się stało. Powiedział tylko, że dla naszego portalu Radio Poznania FM, że mogła zagrażać innym pacjentom. Pani profesor, do czego tutaj doszło? Z jaką sytuacją mamy do czynienia w pani ocenie?
To jest dla kulturoznawcy bardzo ciekawa sytuacja, bo od paru lat zmagamy się z tak zwaną walką o prawa mniejszości i jest to już całkiem dobrze opisane w książkach, do czego to prowadzi. Przede wszystkim przez ostatnie pół wieku możemy obserwować tak zwane procesy trybalizacji, czyli plemienności. Ludzie, właśnie Marshall McLuhan ukuł to pojęcie i widział trybalizm, plemienność jako coś bardzo pozytywnego, że świat stanie się globalną wioską dzięki mediom, głównie dzięki mediom telewizyjnym, bo wtedy z takimi mediami miał do czynienia. Natomiast dzisiaj obserwujemy całkowicie odwrotny proces. Ta plemienność powoduje takie zjawiska, które też znamy z politycznej taktyki dziel i rządź. Środowiska, nawet samo środowisko LGBT, jeżeli się obserwuje w ciągu ostatnich kilku lat, wydaje się coraz bardziej środowiskiem skłóconym właśnie ze względu na walkę o prawa, które
różnie rozumieją trochę.
Właśnie. I mamy takiego bardzo popularnego homoseksualistę Waldemara Krysiaka, który kiedyś prowadził blog.
Rozmawiałem z nim zresztą na naszej antenie.
Właśnie. Gej przeciwko światu. On również odnosi się do tej sprawy z Poznania, że to jest to, co jest najbardziej istotne, że jakoś zatraciliśmy to spojrzenie na tu i teraz. Miał miejsce incydent i myślę, że lekarz prowadzący miał prawo usunięcia osoby, która przeszkadzała tak zwanej większości, bez względu na to, co za tą osobą stoi.
No tak, bo nie można tutaj wyciągać, to cały czas podkreślamy, zbyt daleko oczywiście idących wniosków, ale jeśli słyszę, że mężczyzna podający się za kobietę mógł zagrażać innym pacjentom, no to można wnioskować, że albo mamy do czynienia z jakimś rodzajem człowieka łamiącego prawo, albo co najmniej wykorzystującego luki w tym prawie chyba, prawda?
No właśnie kwestie prawne, takie rzeczy są regulowane jak gdyby poza prawem. To są rozporządzenia, to jest pewna etykieta. Też czytałam w jednym z artykułów na ten temat, że skierowane są postulaty, żeby społeczeństwo było coraz lepiej edukowane w tych kwestiach. My oczywiście jesteśmy edukowani, natomiast w trakcie tej edukacji są takie dziwne zmiany nam wtłaczane do głowy, między innymi.
Proporcja jest chyba nierówna.
Tak, bardzo nierówna proporcja i najbardziej mnie interesuje, jeszcze tego tematu nie zgłębiłam, ale kiedyś przy tranzycji płci obowiązywał tak zwany test prawdziwego życia, który trwał tam w zależności od potrzeb rok albo dwa, czyli trzeba było załatwić sprawy związane z tą płcią niewłaściwie przypisaną, ale właśnie funkcjonalną jeszcze z tą płcią, z którą się
człowiek urodził.
I bardzo dobrze pokazuje wagę tego testu prawdziwego życia, z którym którego słyszę, że w 2015 roku, nie wiem czy oficjalnie zrezygnowano, ale jest on już niekonieczny do tego, żeby ten proces tranzycji został zaakceptowany.
A ten czas wiele by mógł wyjaśnić, jak sądzę,
tak,
prawda?
Tak,
i
tak.
Czasami odwrócić może proces.
Jest bardzo dobry film na ten temat z 2005 roku, który pokazuje, jak wiele się zmieniło przez prawie pokolenie. Duncan Trucker jest reżyserem, film amerykański Transameryka. Więc polecam wszystkim, którzy, zarówno tych, którzy wspierają ruchy LGBT, jak i tych, którzy widzą pewne właśnie trudności ze wspieraniem. Tam właśnie główny bohater, właściwie bohaterka, bo to jest tranzycja w stronę kobiety, przechodzi ten test prawdziwego życia.
Albo można polecić tym, którzy się nie zgadzają na przyjmowanie takiej ofensywnej promocji zachowań, którymi się nie do końca zgadzamy. Ja jednak wrócę do tego tu i teraz, tak zwanego, bo chciałem zapytać, czy leżąca na kobiecym oddziale pacjentki mają prawo po prostu do intymności i przebywania na oddziale tylko z kobietami? No, przepraszam, ale czy pani profesor wyobraża sobie bycie w szpitalu na jednej sali łóżko w łóżko z mężczyzną, tak, który uznał, że czuje się kobietą? No nie chciałbym, szczerze mówiąc, też, żeby, nie wiem, moja córka, której nie mam, ale czy żona w takiej sytuacji się znalazła niekomfortowej.
Tak, jak najbardziej. To mówię bardzo źle, że to jest związane właśnie z tą walką ideologiczną, bo ja sama parę lat temu byłam w szpitalu i właśnie leżałam na oddziale, gdzie w dwuosobowym pokoju umieszczono 4 osoby po zabiegu, więc to naprawdę ciężko się było tam poruszać. Ze względu na to, że jedna pani z pokoju wieloosobowego, nie wiem jakiego rodzaju, sprawiała trudności, ale trzeba było ją tam zostawić i leżała w bardzo dużym, pustym pokoju sama, a całą resztę rozparcelowano po pokojach przeznaczonych dla osób po zabiegach i to było bardzo trudne doświadczenie, więc też rozumiem pewną niechęć, krążyły różne plotki, ja nie wiem z jakiej to było przyczyny, ale uważam to za oczywiste, jeżeli ktoś utrudnia leczenie.
No tutaj lekarze mówili wprost, mogła zagrażać innym pacjentom nawet, prawda? Więc tutaj jest też to nieporozumienie i ten problem. Nie będę już mówił o mediach lewicowych, które oczywiście wspierają te osoby i stają w obronie, dają na sztandary i mówią o poszkodowanej. Ale wszyscy promotorzy transgenderyzmu i tej dowolności zmiany płci uważają, że osoby trans powinny być na sali na przykład jednoosobowej, ale na oddziale zgodnym z płcią odczuwaną. No i teraz tak, gdyby nawet przyjąć takie żądanie, to chciałbym zapytać, ile mamy płci dzisiaj według przedstawicieli LGBT? To jest chyba około 57, prawda?
Tak, tak.
No właśnie. No i jeśli teraz byśmy konsekwentnie szli tym tokiem myślenia, to jak miałoby być zorganizowane nasze życie, by każda z tych płci miała dla siebie osobne sale w szpitalach, nie wiem, cele w więzieniach, toalety, przebieralnie i tak dalej. No czy to nie pokazuje też jakiegoś totalnego takiego, no, nieporozumienia, absurdu po prostu tych oczekiwań?
No oczywiście, no to jest właśnie ta plemienność doprowadzona do pewnej skrajności, bo praktycznie tracimy kryteria oceny czegokolwiek. Też mówiliśmy o tym, że w sporcie to jest bardzo poważny problem, bo badania przeprowadzono i to całkiem niedawno, że nawet pod koniec procesu tranzycji, kiedy powinna być uregulowana gospodarka hormonalna, jednak zawodniczki, które miały tą płeć, powiedzmy, niewłaściwie przypisaną męską, mają dużo wyższy poziom testosteronu, co oczywiście ułatwia im odniesienie sukcesów sportowych. I to samo właśnie z medycyną, z lecznicami, z instytucjami, które mają chronić nasze zdrowie, że w którymś momencie dojdziemy do takiego absurdu, że no, tak jak już pandemia pokazała, pewien absurd leczenia jednej choroby kosztem innych chorób. No będziemy skupiali się na osobach innej płci, a cała większość będzie poszkodowana.
To jest też to pytanie, pani profesor, które na początku zadałem, czy większość musi rezygnować z przysługujących im praw na rzecz żądań mniejszości, no bo przecież to jak to by do tego tutaj się odnieść?
Myślę, że trzeba robić swoje i po prostu no, też nie wchodzić w niepotrzebne dyskusje tam, gdzie problem leży zupełnie gdzie indziej, bo akurat ten przypadek wydaje mi się jest na tyle oczywisty, że tutaj...
No, jak się okazuje, nie dla wszystkich.
No tak, ale właśnie dlatego...
Media, tak, to aż tak się bać, jakie wypisują bzdury, jak atakują szpital, który po prostu podjął decyzję jedynie słuszne, jak się wydaje, prawda? Dla dobra pacjentów też pozostałych, którzy przebywali na oddziale. Ale skoro pani profesor tutaj zwróciła uwagę na ten wątek sportu, to znalazłem też taką bardzo ciekawą wypowiedź, to dosłownie sprzed kilku dni. Amerykańska pływaczka Riley Guinness pisze o transseksualnym mężczyźnie identyfikującym się jako Lia Thomas. I teraz na akademickich zawodach sportowych Guinness spotkała go w przebieralni i pisze tak. Widziałam biologicznego mężczyznę eksponującego męskie części ciała w damskiej szatni. Napisała, zaznaczając, że z punktu widzenia biologii i anatomii ten człowiek jest po prostu stuprocentową mężczyzną i pyta, czy można zatrzymać to szaleństwo.
No mam nadzieję, tylko to jest bardzo długotrwały proces, który wymaga właśnie szczegółowych badań, tak jak w przypadku badania poziomu hormonów, na ile one się zmieniają po tranzycji, bo tu jest problem bardziej w sporcie jednak tej gospodarki hormonalnej niż, to jest trochę inny problem niż mamy w szpitalach, bo w szpitalach rzeczywiście ten problem drugorzędnych cech płciowych jest, wychodzi na plan pierwszy, no bo kwestia intymności, doświadczenia
no,
ciała.
Myślę też, że w zakładach karnych za chwilę
tak,
może to się
natomiast
okazać, tak?
W sporcie z kolei mamy ten element rywalizacji, który też tutaj bardzo korzyść mężczyzn jest odnotowywany, więc mamy zupełnie różne problemy, które przez to, że są wrzucane do jednego worka, praktycznie pokazują nam, że te środowiska no, nie są w stanie ugrać aż tyle, ile by chciały. Tak?
Jeszcze jedno pytanie chciałem o jednej kwestii, na jedną kwestię zwrócić uwagę. Otóż jest taki amerykański psychiatra specjalizujący się właśnie w zaburzeniach tożsamości płciowej, dr Steven Levin, który mówi tak, rosnąca liczba transseksualnej młodzieży to głównie wynik presji kulturowej i społecznej. I dodaje, że genetyczna konstrukcja naszego gatunku nie mogła się aż tak bardzo zmienić na przestrzeni zaledwie 20-30 lat.
Też mi się tak wydaje, że tutaj media kreują pewną inność jako pożądany sposób wyróżnienia się i oczywiście nie odbierając osobom rzeczywiście, które nie czują się we własnym ciele na właściwym miejscu, no to jest to, wydaje mi się, niebezpieczna bardzo moda. Właśnie dlatego obserwuję Waldemara Krysiaka, bo bardzo zaimponował mi tym, że odkrył siatkę nielegalnych dystrybutorów, nielegalnej dystrybucji hormonów osobom nieletnim.
To jest cały biznes podobno.
Tak, i to jest bardzo niebezpieczne.
Mocno rozwinięty, że jak idzie się z dzieckiem w wieku dojrzewania do lekarza, to od razu ma proponowane właśnie hormony, tak, na zmianę płci, później się to próbuje odkręcać. To też wszystko kosztuje. To jest cały biznes, na którym zarabiają mnóstwo pieniędzy, oczywiście nie umniejszając problemów, pewnie 1,00%.
Tak, moda osób, teraz, które... celebryci ogłaszają, że mają genderowe dzieci i to też wtedy bardzo zyskują w opinii społecznej, że są na tyle otwarci, odważni, że potrafią o tym mówić, więc mam wrażenie,
to chyba
że
nakręca też tą
tak,
maszynkę,
że
prawda?
Nie tylko osoby transseksualne sobie w ten sposób jakoś próbują poradzić z problemem, który chcą pokonać, ale całe otoczenie jest jak gdyby w odwraca się od tego co wyczytałam, nazywało się kiedyś testem prawdziwego życia. Mhm. Żeby jednak trochę się pozmagać z tą, powiedzmy, źle przypisaną płcią, zanim się podejmie pewne dojrzałe decyzje w pełnej wolności, wiedząc, że prawa to też obowiązki, a nie tylko przywileje.
To jest może dobra puenta też naszej rozmowy. To ostatnie zdanie. Bardzo pani profesor dziękuję za poświęcony czas, za przybycie do studia.
Dziękuję
i za
również
rozmowę. Gościem kluczowego tematu była filozof, kulturoznawca, profesor Agnieszka Doda-Wyszyńska. Za chwilę wraca do państwa Marcin Rzyski z Radio Rankiem, a ja zapraszam jeszcze dzisiaj na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań po godzinie 16:30. Roman Wawrzyniak, dobrego dnia i do usłyszenia.
Kluczowy temat.